Твоя музика – то я.
Jesteśmy z gościem. Robert tak. Żółkowski przed mikrofonem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy serdecznie. Muzyka afrykańska rozpoczęła tę godzinę i będzie nam towarzyszyła przynajmniej jeszcze kilka razy. Też przyniosłem taką płytę, która związana jest tylko i wyłącznie z Afryką. Jest to muzyka ilustracyjna, ale jeśli Państwo chcecie wielkiego przeboju, to też będzie grupa Toto i Afryka.
Obowiązkowo. Ja myślę, że każdy z nas dzisiaj przyszedł ze swoimi też propozycjami muzycznymi. No,
właśnie, bo również Joanna przyniosła soul Makossa.
Tak.
Będziemy grać też.
Będzie już niedługo.
Panie Łukaszu, pan będzie pamiętał. Soul Makossa. O tak, jest ten gest ręką, czyli kciuk do góry. To
tak,
znaczy,
Robert,
że jesteśmy
też ma swoje piosenki. Dobrze, ale zacznijmy może w takim razie od początku. Mhm. Pisarz, podróżnik, fotograf, który od lat odkrywa afrykańską kulturę. Oj, proszę. No, znowu muszę powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale za to usłyszą.
Co to
oryginalne.
Jest?
To są takie dzwonki rytualne z plemienia Karamojong, czyli te,
ciężkie.
Tak, ciężkie. To są tereny w tym trójkącie północna Uganda, Sudan Południowy, Kenia. Czyli tak zwany bezwechtaczkowy trójkąt do niedawna, bo teraz całe szczęście Sudan to prawo zmienił, nieszczęsne. plemienne. I te dzwonki są używane właśnie przy różnego rodzaju rytuałach. One są pod kolanami wiązane i jak gdyby mistrzowie ceremonii chodzą w tych, z tymi dzwonkami, jak gdyby obwieszczając, że to się zostało i oni pilnują porządku.
Ile one ważą? Przepraszam, że to zapytam.
Z dwa kilo.
Z dwa kilo pod kolanami. To muszą być potężni mężczyźni.
Nie, to nie są potężni, oni są bardzo rzeczywiście smukli i wysoce i tacy żelaści, więc no rzeczywiście, jeżeli chodzi o fizyczność, no to do Afrykanów nam daleko.
No, no na pewno, kiedyś oglądałem taki film, gdzie skakali przez poprzeczkę, ale tym stylem, który kiedyś był, czyli
nie, nogi do góry.
Dokładnie, nogami do góry w rozkroku, tak? No coś nożycowy. Niesamowitego, tak, nożyce. Tak. No dobrze, patrzę na ciebie, Robercie, i tak sobie myślę, wyobrażenie jest takie, że podróżnik to jest ktoś a la Indiana Jones. Ale przecież wiemy dobrze, że nie zawsze tak jest, prawda? Bo ty jeździsz do Afryki nie po to, żeby odkrywać skarby, a może właśnie jeździsz, żeby odkrywać te skarby, ale te skarby są, to chodzi o coś innego.
Znaczy pewnie to się trochę też wiąże, bo ja tam próbuję robić też jakieś interesy z nimi, co w Afryce nie jest łatwe, ale też jest bardzo ciekawe. Natomiast rzeczywiście ja trafiłem zupełnie przez przypadek do Afryki, bo bardziej żeglowałem, jeździłem gdzieś tam bardziej po Azji. Natomiast spotkałem na swojej drodze jakiegoś takiego, kto się nazywa Stanisław Wadecki. To jest taki były żołnierz Legii Cudzoziemskiej i gdzieś tam nasze drogi się przecięły i zaczęliśmy rozmawiać o tej Afryce i ta opowieść mnie tak zafascynowała, że on mówi, no może byś pojechał. Ja, no to ja się spytałem, kiedy. No i za dwa tygodnie siedziałem w samolocie do NTB w Ugandzie i tak to się rzeczywiście zaczęło. Potem były kolejne wyjazdy i kolejne i to pewnie tak Eddie Perek tak powiedział fajnie, że najpierw zaczynasz jeździć jako turysta, potem zaczynasz jeździć do ludzi, a potem już nie musisz nigdzie jeździć, jak już znajdziesz samego siebie. Więc ja mam taki etap chyba jeżdżenia do ludzi, bo mam sporo znajomych, głównie w Ugandzie. Też właśnie jestem tam dosyć mocno związany i że tak powiem emocjonalnie w sensie wielu przyjaciół właśnie w plemieniu Karamojong, które jest takim bardzo specyficznym plemieniem. To są kuzynowie Masajów, więc to są wojownicy. Napisałem nawet do nich książkę właśnie Karamojong, ostatni wojownicy. No bo rzeczywiście oni są ostatnimi wojownikami Afryki. Część plemienia nadal żyje w takim, no powiedzmy na dziko. Nadal w buszu, nadal w tych swoich wioskach z patyków zbudowanych, nadal hodują te swoje krowy, które są im ich najwyższym dobrem i jak gdyby kultywując tą historię przodków i sposób życia przodków. Nieprawdopodobna kultura, która nie wykształciła oczywiście pisma niczego, ale liczy sobie ponad 8000 lat. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka determinacja też jest wśród tych ludzi, że oni po prostu potrafią to przekazywać z pokolenia na pokolenie.
A jak ty się z nimi dogadujesz?
Ja mam przyjaciół, którzy rozmawiają po angielsku. Tak. Ja nie są po prostu tłumaczami. Natomiast mam kilku takich, którzy rzeczywiście nie mówią oprócz Karamojong w żadnym innym języku, bo to są tacy no prawdziwi wojownicy. Ale ja myślę, że to jak człowiek jest otwarty i jak chce się dogadać, to się zawsze dogada.
Wyjdzie.
Tak.
Dobrze, ale w lokalnym języku to plemię nazywane jest, co starsi ludzie nie mogą iść dalej.
Tak.
Co to znaczy?
Bo oni przyszli 300-400 lat temu z terenów północnej, w sumie bardziej Afryki, powyżej Sudanu gdzieś tam. I te plemiona się rozlały, to są tak zwane, to jest taki odłam plemion neonilowych. oni się rozlali, właśnie Masajowie poszli do Kenii, znaczy zostali w Kenii, tak. I ruszyli tam w stronę tych wielkich rowów. Dinka poszli do Sudanu, a z kolei Karamojong doszli tam do Ugandy i po prostu tam starszyzna plemienna jest wszystkim. Stanowi prawo, są wodzami, takim, że tak powiem, lokalnym parlamentem. No i oni rzeczywiście byli tak zmęczeni, że nie mogli iść dalej i zostali tam. Natomiast część młodych poszło dalej, właśnie w stronę Sudanu, aż tam pod jezioro Turkana, powyżej jeziora Turkana, prawie pod rzekę Omo. I to jest plemię, i powstało plemię Teso. No i taka to jest historia.
Fascynująca historia. Ja proponuję teraz krótką przerwę. Dobrze? Afrykańska muzyka?
Tak, afrykańska muzyka.
Kosa. Proszę bardzo.
Moja muzyka to ja.
Esilio bral rili prea. Esili ma piano bral rili prea. Mwen gen ou loa ki danse nan tèt mwen. Jouti lè konnen noni ma fè ou kadou prea.
Esse lima, meu amor, esse lima, meu amor, mas é o lá que nasceu, nasceu.
Robert Ziółkowski, pisarz, podróżnik, robiący deszcz, tak, ochrzczono.
No, to jest ciekawa historia. Któregoś razu byłem i zaproszono mnie na taką pożegnalną, powiedzmy, do kolację do wioski. No i to jest taki rytuał, że jak ktoś, kto jest gościem honorowym, no to on dostaje włócznie i trzeba zabić kozę albo barana, które będzie konsumowane na tejże kolacji. No i zabiłem, udało mi się zabić jakoś tego barana. No jak go zabiłem, to zaczął padać deszcz. A nie padał przedtem ponad 4 miesiące, więc oni byli przeszczęśliwi i uznali, że w związku z tym, no muszę mieć jakieś układy tam wyżej. No i tak to przylgnęło.
Robert, gdybym chciała wybrać się też do Afryki, do Ugandy i odwiedzić tych niezłomnych wojowników Karamojong, mogłabym?
Znaczy Ugandę na pewno, bo
ale
rzeczywiście...
Ale znaczy
Karamojong. No z Karamojong to jest tak, że oni są bardzo tacy hermetyczni i zamknięci. Oczywiście jest taki skansen publiczny, gdzie tam można zobaczyć, zwiedzić takie ala muzeum w Moroto. Natomiast jeżeli chodzi o samo jak gdyby dotarcie do nich i gdzieś tam wejście w to środowisko, no nie jest to łatwe. Mnie zaprosił chłopak, którego ja poznałem na Elgonie. To jest taki wulkan na granicy Kenii i Ugandy, tam z 4400 jakieś na niego wchodziłem i on był moim ochroniarzem. I po prostu przez przypadek zgadaliśmy się, że on jest właśnie z plemienia Karamojong. Ja Karamojong słyszałem już wcześniej. I on mnie zaprosił. Jak gdyby od niego to się zaczęło. To też było niemało pracy, bo ja im tam ludzie różne rzeczy obiecywali, od ich rządu począwszy, a na białe skończywszy, i niewiele z tego zawsze wychodziło. Oni są zresztą tacy dzicy dosyć. A ja im zacząłem przywozić lekarstwa. I pamiętam, że pewnego razu, raz tam drugi, przyszedłem jakąś doksycyklinę na malarię tam dla dzieciaków. I oni mówią, no super, to starszyzna, nie, no jesteśmy ci wdzięczni, w ogóle super. Ale jakbyś mógł, no to przywieź nam następnym razem lekarstwa dla zwierząt. Ponieważ tam zwierzęta są wszystkim, są źródłem utrzymania, są źródłem statusu społecznego. Bez krów taki młody facet nie może się ożenić, więc a z kolei ilość żon, no to jest kolejny próg statusu społecznego. Tu Jasia się na mnie patrzy dziwnie. Nie mam tam żony, nawet jednej. W każdym bądź razie tak to mniej więcej wygląda. No i rzeczywiście, jak przywiozłem im któregoś razu, pozbierałem trochę, wyłożyłem swoich pieniędzy, pozbierałem trochę po gdzieś po znajomych, przyjaciołach, no to mi serca Karamojong otworzyło, że kurczę, coś im obiecałem i coś im, i to jeszcze lekarstwo do ich ukochanych krów. To już był szczyt marzeń w ogóle. I tak to się zaczęło.
Tam dochodzi do walk między plemionami właśnie o kozę, o krowę?
Tak, cały czas, bo gdzieś tam ta... No jak wiem, że wojny religijne trwały od zawsze, nie? I Bóg czasami jest, że tak powiem, człowiek wymyśla za tego Boga różne rzeczy i to się staje przyczyną różnych tragedii. A tutaj akurat wiele zła wyrządził Bóg Karamojong, bo ponieważ Akuyu objawił się im kiedyś i powiedział, że wszystkie krowy na świecie należą do nich. No więc oni generalnie ich nie kradną, tylko biorą to, co do nich należy. A że robią to w Kenii, że robią to we wschodniej Ugandzie, że robią to w Sudanie, no to już jakby inno parę koszy. Natomiast rzeczywiście te wojny są tam dosyć ostre, te spory. Ostatnio jak byłem, to opowiadali mi, że właśnie między... To, to była wojna taka trochę bratobójcza, bo to dwa klany Karamodziąg walczyły ze sobą. No i tam było kilkaset ofiar w przeciągu 2 miesięcy. Rzeczywiście tam trwa akcja rozbrajania jak gdyby tego plemienia cały czas od kilkunastu lat i to jest nieporównywalny poziom, jeżeli chodzi o posiadanie broni przez nich na dzisiaj. Natomiast no, nadal mają tą broń gdzieś tam pozakopywaną czy schowaną i jak trzeba, to w konsekwencji się okazuje, że każdy ją ma. Natomiast polecam, bo to jest rzeczywiście ostatni kawałek takiej dzikiej Afryki. No może później jeszcze Sudan, ale no kto się odważy wjechać do Sudanu Południowego?
No,
i kawałek Kenii powiedzmy, ale też na przykład od strony Kenii do jezioro Turkana nie idzie dojechać, bo po prostu trzeba mieć specjalne pozwolenia, ponieważ Turkana nadal mają broń.
No ale trochę odpowiedziałeś, Janie, czy ona by tam sobie poradziła. No,
na pewno.
Na pewno, na pewno. Z dobrym ochroniarzem, tak sądzę.
Powinno paść teraz pytanie, to kiedy jedziemy?
No, na razie chyba się nie wybierasz, tak? Wróciłeś z Afryki w lutym.
Tak, wróciłem przed koronawirusem i na razie to jak gdyby wszystko jest zablokowane. Afryka pewnie się takie słuchy chodzą, że otworzy się koło 1 sierpnia. Natomiast co tam tak do końca jest, no nie wiadomo. No, na pewno nie jest wesoło. Wiemy, że RPA jest jednym z najbardziej, że tak powiem, zagrożonych koronawirusem krajów i tam rzeczywiście jest tragedia. No najgorsze jest to, że oni po prostu nie mają co jeść. No bo tam, jeżeli wyobraźmy sobie, jak u nas te łańcuchy dostaw zostały zerwane gdzieś tam, a tam nic nie jeździ, nie ma żadnego transportu, więc ja mam informacje z Kenii, gdzieś tam od znajomych, że rzeczywiście to nieciekawie wygląda. Są protesty społeczne, giną ludzie, policja strzela do ludzi. No nieciekawie.
Nieciekawie. No ale za chwilę wrócimy do rozmowy z Robertem Dziółkowskim, a teraz gramy, proszę bardzo.
Mangida.
Twoja muzyka to ja.
Dzisiaj Robert Ziółkowski jest naszym gościem, podróżnik, pisarz, weterynarz. Dobrze powiedziałem?
Weterynarz?
No, w jakimś tam sensie, bo pomagasz przecież...
Przechodzisz leki, znasz się na tym.
Tak, no, ja z wykształcenia jestem zootechnikiem też.
No to patrz, trafiłem.
Trafiłem. No rzeczywiście tak jest. To otworzyło leki weterynaryjne, jak gdyby pomoc weterynaryjna, Otworzyła mi serca ludu Karamurdżong rzeczywiście bardziej niż lekarstwa dla dzieci, które im przedtem wyburzyłem, czy to cokolwiek innego. Też miałem taką ideę fix, bo jak, że no, chciałbym im jakoś pomóc i tak, no, moje środki są ograniczone. Więc wymyśliłem sobie, że jednego takiego zdolnego chłopaka wysłałem po prostu na studia weterynaryjne tam, w Ugandzie. I gdzieś tam udało mi się mu to sfinansować. No bo sobie proszę wyobrazić, że nie wiem, na milion krów tam jest ze trzech weterynarzy. Więc on też jak gdyby pewnie teraz status życia mu się z jednej strony poprawił, ale też rzeczywiście pomaga tym głównie, którzy mieszkają w kralach, gdzieś tam w buszu. Jeździ, leczy te krowy, no i to dla mnie jest to wielka satysfakcja z jednej strony, a z drugiej też jakiś taki wielka możliwość jak gdyby wchodzenia jeszcze głębiej jak gdyby w to społeczeństwo.
Napisałeś książkę o ludzie Karamodziąg?
Tak, Karamodziąg.
O, ty to lepiej mówisz. To jest jedna książka, czy będzie kolejna książka w Afryce?
Pewnie kiedyś tak, bo ta książka moja ma już dwa lata. Ja ją dosyć długo pisałem, więc to były takie doświadczenia z tamtego okresu. No teraz oczywiście są nowe. Teraz powiedzmy przez te nieco ponad rok byłem trzy razy w Afryce. Dwa razy byłem u Karamodżong i gdzieś tam Uganda, Rwanda.
Kongo przecież jeszcze.
Tak,
jest.
Pogranicze Konga. A to rok temu byłem w Kongo, ale nie w tym, w tym roku byłem na pograniczy tego dużego Konga, czyli DRC, czyli Demokratycznej Republiki Konga. A rok temu byłem w Kongo Brazzaville, czyli we francuskim Kongo.
Tak.
Dobrze, tutaj zaczęliśmy mówić o książkach. Przecież za chwileczkę będzie premiera najnowszej książki, ale nie związanej z podróżami, nie z Afryką, ale z powstańcami wielkopolskimi.
No tak, bo ja jak zwykle lubię robić dużo różnych rzeczy i też takim pisarzem jestem, że ta każda z tych książek to z innej parafii trochę pochodzi. No i tym razem rzeczywiście będzie to książka oparta na wspomnieniach jarocińskich powstańców wielkopolskich. Książka powstała z inicjatywy władz Jarocina, głównie burmistrza Adama Pawlickiego. Udało nam się w to zaangażować wydawnictwo Zyski Spółka i oni będą to wydawać. W listopadzie ma się ukazać. I rzeczywiście jest to książka taka bliska mojemu sercu, ponieważ raz, że stąd jestem, drugie, że gdzieś tam moi przodkowie też tam w tym trochę uczestniczyli. A historia jest nieprawdopodobna, ponieważ wyobraźcie sobie państwo, że powstanie w ogóle nie wybuchło w Poznaniu, tylko wybuchło właśnie w Jarocinie. I to 11 listopada, czyli półtora miesiąca wcześniej, zanim w Poznaniu to się zaczęło. Kilku żołnierzy, Polaków, założyło taką organizację Jedność w Jarocinie. No i zrewoltowali jarocińskie koszary. No nieprawdopodobna historia. Wyobraźcie sobie, że Piłsudski 10 przyjeżdża do Warszawy, 11, że tak powiem, zaziębiony, rozmawia z Niemcami i z Radą Regencyjną, a w Jarocinie powstaje pierwszy polski oddział Wojska Polskiego z orzełkami, z opaskami, mówię o czerwonymi. I mało tego, Niemcy przez następne półtora miesiąca płacą temu polskiemu wojsku żołd.
Tak.
Także no, im bardziej gdzieś tam wchodziłem w te ich opowieści, w te wspomnienia, tym bardziej ich podziwiałem właśnie też pod takim kątem takich fajnych bohaterów chyba, którym nam tu gdzieś tam Polakom brakuje, nie? Że właśnie jak to zrobić, jak to Dawid pokonał Goliata i jeszcze, że tak powiem, dobrze się przy tym bawił. Ale oczywiście też wiele jakichś, potem powstały te słynne jarocińskie kompanie, bo rzeczywiście 1 stycznia 19 roku ich tam był prawie 1000. Czyli byli najbardziej wyszkoloną i zwartą jednostką na terenie Wielkopolski i weszli w... zostali odwodem sztabu generalnego powstania, no i to się wiązało też z tym, że niestety gdzie była dziura we froncie, tam ich rzucano i oni walczyli praktycznie wszędzie. A byli niesamowici, pod Nakłem jedna kompania jarocińska plus tam lokalni powstańcy, których też tam była około 100, roznieśli w puch 2 niemieckie bataliony, nie? Także możemy sobie wyobrazić, co to byli za chłopaki.
Mówisz to z taką pasją o kolejnych wojownikach.
Ale też właśnie w związku z tym, że oni chodzili w tych mundurach kolorowych, koloru Feldgrau, czyli takich szarych. No więc tytuł tej książki jest Szare wilki z Jarocina.
Musiałeś.
Robert Ziółkowski, Robiący deszcz, to oczywiście jest imię z Afryki, od Karamodziąg.
Lokusu.
Bardzo ładne. Lokusu, lokusu. Dobrze, musimy kończyć powoli. Zagramy Afrykę i grupę Toto, ale jeszcze zanim zakończymy, to przecież nie powiedziałaś o wszystkich tych trofeach, które tutaj masz.
Tak, te dzwoneczki,
dzwoneczki już były, tak.
Ja mam tutaj jeszcze piękny, no naprawdę imponujący naszyjnik.
Tak, to jest taki naszyjnik, pewnie państwo słuchacze pamiętają z tych filmów o Afryce, że kobiety na przykład Masajów czy Dinka noszą takie warstwy sznurów, takich koralików tam różnokolorowych. Ale te koraliki kiedyś były ze szkła, ale to też się zaczęło w erze, kiedy zaczęli kolonizować, docierać Arabowie i Biali. Natomiast przedtem robiło się to ze strusich jaj. I ten naszyjnik jest, to są wytłaczanki ze strusich jaj.
Ojejku, ile tu jaj poszło. Dwa sznury.
Ale strusie jajko to jest potężne jajko, a tutaj no dwa sznury. Trzy jajka, tak chodzi. Strusie oczywiście.
Tak. Masz jeszcze noże, nożyki, przeróże.
Tak,
no właśnie.
Tak, mam też taki tradycyjny okrągły nóż noszony na natkarsku, Karamodziąg, w takiej osłonie z koźlej skóry i to jest taki gadżet, no bo to są ludzie, którzy nic nie mają, oni są półnomadami. Mają swoje stałe siedziby, ale większość po prostu chodzą z tymi swoimi stadami po sawannie i po buszu. Więc generalnie chodzi o to, żeby można wziąć po prostu cały swój dobytek w dwie dłonie i se pójść. Dlatego mimo, że chodzą nago też, dlatego mimo, że oni są ostatnimi wolnymi ludźmi. Raz, że mogą sobie iść gdzie chcą.
Tak.
I się przemieszczać gdzie chcą, bo ich granice za bardzo nie obowiązują.
To, co najważniejsze, mają przy sobie.
Tak, a to, co jest potrzebne, niezbędne do życia, to można wziąć na plecy i dwie dłonie i sobie pójść gdziekolwiek się chce.
Wyobraziłem sobie ciebie w Afryce nago. No bo jeśli oni chodzą nago, to ty też rozumiem, no nie masz wyjścia.
Bardzo ich kocham, ale nie do tego stopnia, żeby się tak z nimi wracać.
Oj, proszę państwa, i moglibyśmy opowiadać tutaj i snuć opowieści. Robert Ziółkowski, obiecaj, że jak wrócisz z kolejnej wyprawy, to nas odwiedzisz.
Ale koniecznie.
Z pewnością.
Tak, no i czekamy na książkę o powstaniu wielkopolskim, o Jarocinie. Przypomnij tytuł.
Szare wilki z Jarocina.
Ta książka będzie w listopadzie w księgarniach.
Bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję również.
Do zobaczenia w takim razie.
Kłaniamy się.
Robert Ziółkowski, a u nas no musi być ten utwór przecież. Afryka i Toto.
I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Moja muzyka to ja. Moja muzyka to ja.